Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart, gdzie na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, stomatologów, zarządzających placówkami medycznymi, rejestratorek medycznych, słowem pracowników systemu ochrony zdrowia. Dziś po raz kolejny zaprosiliśmy tu Państwa, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym, a naszym gościem jest Katarzyna Łępicka, socjolog, pedagog, szkoleniowiec i rejestratorka medyczna.
Była rejestratorka medyczna. Od 8 lat pracuję w branży medycznej. Początkowo właśnie swoją karierę zaczynałam jako rejestratorka medyczna, następnie pracowałam jako kierownik rejestracji. Na ten moment pełnię funkcję menadżera w Centrum Medycznym Zdrowy Profil w Gdańsku. Ale na rejestracji cały czas zdarza mi się siedzieć, więc problemy tej grupy zawodowej są mi bardzo bliskie.
Bardzo mnie to cieszy, bo zależy nam na tej perspektywie, ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, kilka zdań wprowadzenia, czyli ten program obowiązkowy. Nasze podcasty realizujemy na żywo o 18 co środę, a transmisję można oglądać na Facebooku i YouTubie na żywo, ponieważ zależy nam na Państwa udziale, to też zachęcamy do komentowania, dzielenia się swoimi opiniami, zadawania pytań, a jeśli nam się uda, to postaramy się wszystkie je uwzględnić w trakcie naszej rozmowy. Podcasty są też dostępne później w postaci nagrań na YouTubie, na Facebooku, ale też na Spotify czy Apple Podcast. Tam nagrania udostępniamy w poniedziałki, więc z pewnym opóźnieniem. Do rozmów zapraszamy ekspertów, badaczy, ale też praktyków, po to, żeby z różnych stron przyjrzeć się temu ważnemu problemowi, jakim jest wypalenie zawodowe, z różnych perspektyw, no i z różnych stron poszukać rozwiązań, dlatego że podcasty realizowane są w ramach programu profilaktyki wypalenia zawodowego. Program ten powstał z inicjatywy, jest realizowany przez MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje, to spółka celowa Uniwersytetu SWPS, która odpowiada, dba, pilnuje nas, żeby dyskusja miała odpowiedni poziom merytoryczny. Earborne Media, firma, która wspiera nas od strony technicznej w realizacji podcastów, a swoim patronatem nasze działania objęły m.in. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, znamy od samego początku, zachęcam gorąco do zapoznania się z ich działalnością. Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych, a także serwisy Remedium MD, Medicus, Primum, Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej, zdrowiejemytutaj.pl, App Ever Media i Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Lista robi się coraz dłuższa, więc już muszę się wspomagać
ściągą.
Tak, zgadza się. Ale bardzo nas to cieszy i zachęcamy wszystkich osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, organizacje do współpracy, dlatego że myślę, że temat jest ważny i im więcej, im szerzej się o nim mówi, tym lepiej. Szczegóły, jak zacząć z nami współpracę, ale też materiały, które powstają w toku realizacji projektu, znaleźć można na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Zachęcam do odwiedzin. Tyle, chyba niczego nie zapomniałem. Trochę o swojej ścieżce zawodowej już powiedziałaś. I tak się zastanawiam, rejestratorka medyczna, tak intuicyjnie myślę, że wiele osób wydaje się, że czują mniej więcej, czym się taka osoba zajmuje. A jak to jest w praktyce, jakbyś mi powiedziała?
Tak, w praktyce to jest różnie, bo w większości osób wydaje się, że rejestratorka medyczna jest tylko i wyłącznie od tego, żeby odebrać telefon, obsłużyć pacjenta przy rejestracji odnośnie jakby samej wizyty, wypełnić być może kwestionariusze, posegregować dokumentację. No i na tym ta rola się kończy. Jest to po części prawda, oczywiście. Tak jest w kwalifikacji zawodowej rejestratorek medycznych, wszystko pięknie wypisane. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie codzienne, to czym na co dzień zajmują się rejestratorki medyczne, to obraz już troszeczkę ulega zaburzeniu. Ponieważ śmiem twierdzić, że mniej więcej 1/5 telefonów do przychodni w ogóle nie dotyczy wizyt lekarskich, ani zapisu na wizyty lekarskie. Mhm. Często są to pacjenci, którzy na przykład dzwonią i mówią: pani Kasiu, bo mi doktor, tam powiedzmy Kowalski, obiecał, że wpisze mnie do szpitala na zabieg. Ja czekam, nie wiem, czy już mam jeszcze czekać, czy to już jest jakoś rozwiązane, proszę się dowiedzieć, tak? Albo na przykład dzwonią i mówią: czy pani może mi podać numer kontaktowy do lekarza, bo lekarz mi podawał, tylko ja zgubiłem, tak? Albo dzwonią i myślą, że dodzwonili się tak naprawdę na pogotowie. Potrafią zadzwonić i powiedzieć: wie pani co, ja dzwonię, bo ja mam ciśnienie 220 na 110 i czy ja mogę wziąć jeszcze jedną tabletkę, czy mam wziąć inną tabletkę, czy co ja mam robić, tak? Czyli nie zdają sobie sprawy, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, w ogóle nie ma wykształcenia medycznego często. Zdarza się, że rejestratorkami medycznymi są również pielęgniarki czy techniczki, natomiast no, w większości są to osoby bez wykształcenia medycznego, a z medycznymi pytaniami pacjenci do nich wracają. I myślę sobie, że to jest właśnie tak mniej więcej 1/5 telefonów, w tym oczywiście również trudne sytuacje, nad którymi taka rejestratorka medyczna musi czuwać, musi te sytuacje prowadzić i zadbać o to, żeby ten pacjent koniec końców był zadowolony.
Powiem ci, że mamy tutaj wspólne doświadczenia. Co prawda tych telefonów nie ma aż tak dużo, ale do nas na helpdesk też dzwonią pacjenci i pytają o recepty czy zwolnienia. A my tak, ale my się zajmujemy tworzeniem oprogramowania medycznego. Ale tak, więc ten problem jest mi znany. Czyli jesteście takim trochę buforem, tak można by to pewnie było określić.
Tak, takim buforem między lekarzami a pacjentami. Pacjenci czasami, nie mając dostępu bezpośredniego do lekarza, próbują swoje sprawy załatwić przez rejestratorkę medyczną. Jest to całkowicie naturalne. Z tym, że właśnie tutaj jest rola rejestratorek, żeby asertywnie, ale też w sposób empatyczny pacjentowi wyjaśnić, co może, a co nie może robić, tak? W czym może mu pomóc, w czym nie może mu pomóc. Bo jeśli tego nie zrobi, no to niestety ta sprawa może skończyć się źle, tak? Gdybym ja na przykład podpowiedziała pacjentowi, jakie leki ma wziąć, bo tak mi się wydaje, bo zwykle tak postępujemy w przychodni, no to naraziłabym się oczywiście na konsekwencje karne, tak?
Pacjenta też na jakieś...
No może... tak, zdrowotne. Mogłabym oczywiście, bo mogłabym trafić, nie twierdzę, że nie, ale wolę na siebie nie brać takiej odpowiedzialności.
Ale wyobrażam sobie, że to nie jest łatwe, bo pewnie no, ci pacjenci z racji tego, w jakim stanie niektórzy z nich dzwonią, to pewnie różnie reagują, zwłaszcza jeżeli mówi im się nie.
Dokładnie, bo pacjent to jest takiego swego rodzaju szczególny klient. Klient, który jest w bardzo trudnej sytuacji, bo na przykład jego osoba bliska choruje, bądź on sam choruje, tak? Jest w toku jakiejś diagnostyki, albo dopiero zaczęły się jakieś objawy i tak naprawdę on nie wie, co dalej z tym zrobić. Czasami jest już zapisany na jakiś zabieg, no ale okazuje się, że musi na ten zabieg czekać 2 lata, tak? I to jest dla niego taki proces zawieszenia. Więc on, znajdując się w takiej bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej, zaczyna po prostu szukać pomocy wszędzie, tak? Czasami u energoterapeuty albo u innego szamana, a czasami właśnie przez rejestratorkę medyczną próbuje dostać się do lekarza i potrafi powiedzieć na przykład: no gdyby się pani postarała, to by pani dla mnie termin znalazła. Bo nie dopuszcza do siebie tej informacji, że to nie jest kwestia chęci, tylko to jest kwestia grafiku, który jest jaki jest, tak?
Zaraz myślę sobie o kilku przynajmniej rzeczach, bo tak z praktyki wiem, że o ile w większych placówkach no, rejestratorka to jest no, must have, tak? To nie wyobrażam sobie pracy dużej jednostki bez osób, które pomagają właśnie w układaniu tych kalendarzy, grafików. O tyle w małych gabinetach tych jednoosobowych to najczęściej lekarz jest sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, w tym rejestratorem, rejestratorką.
Tak, no ale to budzi pewne problemy. Ja współpracuję też z taką przychodnią komercyjną, która jest typowo przychodnią psychiatryczno-psychologiczną i tam właściciel, lekarz-psychiatra przez pierwsze 2 lata, nie chcąc zatrudnić rejestratorki medycznej, sam odbierał telefony. No, kończyło się to bardzo źle, bo pacjenci wiedzieli, że dodzwonią się do niego, czyli jako, jego jako do lekarza. Bardzo nadwyrężali tą sytuację, znaczy nadwyrężali, po prostu naginali tą sytuację pod siebie, tak? No bo potrzebowali leków, to dzwonili, a ja wiem, że to do doktora, to doktor odbierze, to mi doktor lek wystawi, tak? I często on musiał rozwiązywać sprawy, które no, nie leżą w jego kompetencjach. No, moim zdaniem lekarz jest od tego, żeby leczyć i naprawdę 2 lata namawiałam go, żeby zatrudnił rejestratorkę. I jak to w końcu zrobił, to naprawdę odetchnął, tak? Chociaż się wzbraniał, że tak powiem, rękoma i nogami. No i wzbraniał się dlatego, że uznał, że to jest koszt, tak? Koszt taki sam jak wynajem pomieszczenia, czy nie wiem, kupno wacików, strzykawek i tak dalej. Natomiast jest jeszcze do dzisiaj właśnie u niektórych właścicieli placówek medycznych takie przeświadczenie, że rejestratorka to jest wyłącznie koszt. Natomiast dobra rejestratorka potrafi pośrednio wpłynąć na jakby wpływy placówki, tak? Jeżeli dobrze prowadzi grafiki, jeżeli prowadzi listy oczekujących, jeżeli oddzwania na telefony i tak dalej, to tak naprawdę te wpływy pośrednie mogą wzrosnąć nawet o 20-30%, jeżeli dotychczas żadne procedury nie były wprowadzone. Tak było, kiedy ja poszłam do swojej pierwszej pracy jako rejestratorka medyczna i ponieważ wtedy nie było jeszcze za bardzo szkoleń dla rejestratorek medycznych, robiłam wszystko tak troszeczkę intuicyjnie, sama wprowadzałam pewne standardy, to naprawdę te przychody wzrosły diametralnie, tak? A skład lekarzy się nie zmienił, nie zwiększyła się liczba wizyt.
Myślę sobie, bo wspomniałaś o placówkach, a ja cały czas gdzieś wracam myślami do tych małych, prywatnych gabinetów, gdzie lekarz powie tak, ale mnie nie jest potrzeba, żeby tam wzrastały obroty, bo i tak jestem obłożony tymi pacjentami. A poza tym ja to znam tam Kowalskiego i Nowaka i ja to wiem od razu, gdzie ich tam wcisnąć i czy to jest coś pilnego, czy nie. A tu jakaś osoba przyjdzie z zewnątrz i ona tego nie rozumie i mi popsuje wszystko i...
No tak, może być takie myślenie, natomiast też kwestia tego, bo jeżeli lekarzowi to odpowiada, bo znam jednego ortopedę, który sam sobie prowadzi grafiki od 20 lat i on się świetnie w tym odnajduje, on zresztą też jest bardzo dużym gadułą, więc zawsze jak pacjent do niego dzwoni, to on z nim tam sobie rozmawia o tym, co było ostatnio, co będzie następnym razem i tak dalej, i tak dalej. I dla niego ten czas jakby poświęcony pacjentowi to nie jest czas, który on ma jakby poczucie, że to jest czas stracony, tak? Dla niego to jest sama przyjemność, że on z tym pacjentem rozmawia, potem on przyjdzie na wizytę i on jeszcze dalej rozmawia. To jest jedyny ortopeda, przysięgam, u którego wizyty trwają minimum godzinę. Minimum, tak? I to jest, jemu to odpowiada, tak? Natomiast znam też lekarzy, którzy mają swoje indywidualne praktyki, dla których obowiązek odbierania telefonu, jakby rozwiązywania tych różnych spraw, no to jest takie obciążenie czasowe bardzo duże, tak? Bo zamiast przyjmować w tym czasie pacjentów, muszą odbierać telefon, tak? Albo przyjmą pacjentów i nagle jest 20 połączeń nieodebranych. I spędzają ten czas na tym, żeby te połączenia, że tak powiem, oddzwonić. Nie muszą zatrudniać od razu rejestratorki na pełen etat, bo ja rozumiem, że to też jest duże obciążenie finansowe, zwłaszcza jeżeli ktoś prowadzi indywidualną praktykę. Natomiast są różne inne rozwiązania, takie jak zatrudnienie kogoś na jakąś tam część etatu, bądź rejestracji takiej zdalnej zatrudnienie. Więc są różne rozwiązania, nad którymi można się zastanowić, jeżeli faktycznie lekarz czuje, że to jest strata jego czasu, tak? Bo część spraw może załatwić naprawdę rejestratorka, nawet jak nie zna pana z dzisiaj, to go na pewno bardzo dobrze pozna i później pan z dzisiaj będzie bardzo zadowolony, że akurat pani odebrała telefon.
Wiesz, ja sobie wyobrażam, że ten ortopeda, o którym wspomniałaś, to pewnie specyficzny przypadek, tak? I takie się też zawsze zdarzają. Ale pewnie dla większości to już będzie jakieś wyzwanie, jakieś obciążenie czasowe. Pewnie są też dni, w które chętniej odbierzemy ten telefon, a takie, w których już mniej chętnie. I to też się może stać jakimś przyczynkiem do jakichś napięć. Ja tak ze swojej perspektywy o tym myślę, bo czasami są jakieś zadania, z którymi miałem problem czasowy, ale nie chciałem ich tak nikomu
delegować.
Oddać, tak, dokładnie. I czasami to jest kwestia takiej prostej kalkulacji w głowie, tak, policzyć sobie, ile jest wart mój czas, tak, ile ja w tym czasie mógłbym zrobić innych rzeczy i czy nierozsądniej tak naprawdę z takiego prostego rachunku ekonomicznego byłoby podzielić się tą pracą i oddelegować to komuś, kto faktycznie ma kompetencje, kto się koncentruje tylko na wykonywaniu tych zadań, a samemu ten czas spożytkować efektywniej. Czasami, to ja wiem, że to dla niektórych zabrzmi jak herezja, ale może nawet na odpoczynek.
Tak, ale odpoczynek też jest bardzo cenny, o czym już wspominałeś w poprzednich podcastach i też trzeba ten swój czas na odpoczynek doceniać, tak?
Ja i moi goście, ale też mówiliśmy właśnie o tym, że w tej branży zwłaszcza to ten odpoczynek czasami tak podejrzanie brzmi.
Tak, no brzmi dlatego, że no, lekarz to jest zawód tak zwany z powołaniem, tak, w cudzysłowie, czyli zawsze i wszędzie jestem gotowy do tego, żeby udzielać pomocy, trochę też prawo do tego zobowiązuje, że jeżeli jest zagrożenie życia, no to lekarz nawet jeżeli nie jest na służbie czy pielęgniarka, no to i tak musi tej pomocy udzielić. Natomiast u nas no jakby cały czas uznawany to jest za taki zawód z misją i że tak naprawdę lekarz nie ma prawa iść na urlop, nie ma prawa się pochorować, i nie ma prawa mu się nic stać. Z perspektywy rejestracji, jakby znam to doskonale, ponieważ kiedy na przykład jest potrzeba odwołania pacjentów, bo lekarz się pochorował, to pacjenci są po prostu oburzeni. Częściowo, niektórzy rozumieją, tak, ale część jest oburzona, jakim prawem w ogóle lekarz się mógł pochorować. Jakim prawem? W ogóle nie wyobrażają sobie tego, tak? I później jakby odwoływanie, przesuwanie tych pacjentów no jest dla rejestracji bardzo trudne, tak? Czasami są sytuacje losowe, gdzie lekarz nie jest w stanie na przykład dojechać, tak? Na wizytę, bo utknął w szpitalu. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że po prostu zabieg się przedłużył. I dla pacjentów to było niedopuszczalne, że oni przyjechali na prywatną wizytę, a lekarz nie dojechał, tak? I przetłumaczenie im tego, przerzucenie tych emocji ich przez siebie, tak? Jako rejestratorka jest bardzo trudne, tak? I bardzo wymagające.
No, takie rzeczy jak przeciągające się zabiegi znam z własnego doświadczenia. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i moja mama miała chyba wrócić w sobotę wieczorem, wróciła w poniedziałek rano, bo był jakiś taki poważny wypadek, nie dość, że przy stole stali bardzo, bardzo długo, tak, to jeszcze kilka zespołów, stosy narzędzi, ona jest instrumentariuszką, więc tak, to takie rzeczy się zdarzają. Ja sobie tak, odnosząc się do tego, że czasami to jest kwestia tej kalkulacji, tego rachunku, myślę też w kontekście pytań, które się czasami pojawiają o jakieś sposoby radzenia sobie z wypaleniem, jakieś takie gotowe schematy postępowania i myślę sobie, tak przypominając sobie rozmowę z panem profesorem Tomaszem Grzybem, że no tutaj nie ma takich prostych recept, nie ma takich pigułek, jakichś magicznych rozwiązań, nikt nie odczyni czarów. Czasami to jest właśnie ta zmiana stylu życia, tak, która jest cholernie trudna. Tak? No wszyscy wiemy, każdy ma za uszami, okej, to tam od stycznia pójdę na siłownię, tak, nie będę palił, będę pił mniej kawy, więcej się ruszał i tak dalej. No i tu jest pewnie trochę podobnie, tak, czyli żeby znaleźć więcej czasu dla siebie, dla rodziny, na hobby. A może właśnie wprowadzić takie zmiany organizacyjne. To też jest takie trudne, bo oddelegować zadania, podzielić się częścią tej odpowiedzialności, oddać tą kontrolę, no to jest jakieś wyzwanie, ale z tego, co mówisz, no to może być dobra inwestycja.
Tak, to jest wyzwanie warte podjęcia, że tak powiem. Bo jednak naprawdę część lekarzy nie docenia tego swojego czasu, tak? Tego, że na przykład ich roboczo godzina, bo to trzeba sobie po prostu wyliczyć jak krowie na rowie finansowo, tak? Ich roboczo godzina to jest na przykład, nie wiem, 300, 400, 500 zł różnie, tak? I jeżeli ja pani rejestratorce zapłacę, nie wiem, 30 zł za godzinę, to czy ja stracę, jeżeli w tym czasie zarobię 500, czy zyskam, tak? No i tutaj jest jakby, no to jest prosta kalkulacja, tak, wystarczy Excel, ale oddanie kontroli, no to już Excel nie wystarczy, to już niestety trzeba troszeczkę sobie w głowie rzeczy pozmieniać, bo faktycznie wtedy na przykład pani rejestratorka decyduje, kogo zapisze na przykład dodatkowo na termin, a komu powie, nie, przepraszam, za 2 miesiące, tak?
Ja myślę, że są jakieś sposoby, żeby sobie gdzieś z tym
radzić.
Ja znam z własnego doświadczenia tych gabinetów, z którymi współpracujemy, jest mnóstwo. I wiem, że na przykład niektórzy lekarze sobie rezerwują jakieś pół godziny na przykład dla swoich pacjentów, tak? Czy jakiś bufor mają właśnie dla tych nagłych, albo jakieś stałe godziny dla tych, których mają pod opieką cały czas, tak? Więc to pewnie są jakieś sposoby, to jest kwestia dotarcia się.
Dokładnie i świetnie, że o tym mówisz, bo właśnie chodzi o to, że to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, tak? Że ja oddaję kontrolę i już teraz nic nie wiem, tylko właśnie są różne sposoby, tak jak wspomniałeś, na to, żeby tej kontroli troszeczkę mieć, tak? Ale na tyle, na ile nam jest naprawdę potrzebne, tak? Żeby nie kontrolować całego tego procesu, bo to nie jest potrzebne lekarzowi. Żeby tego pacjenta od A do Z umawiać i jeszcze wypełniać za niego kwestionariusz na przykład, tak?
O, wiesz, pół biedy, jak trafię na taką kasę, tak? Ale wyobrażam sobie, że no, tutaj się pojawiają kolejne wyzwania, czyli właśnie HR-y, rekrutacja, rozmowy, a jeszcze nie daj Boże, się ktoś nie sprawdzi, go trzeba będzie zwolnić. Chociaż tu pewnie jakimś rozwiązaniem są te, o których wspomniałaś sama, tak? Czyli na przykład, nie wiem, są firmy, które oferują tego rodzaju obsługę zdalną rejestracji. Ale tak przewrotnie powiem, są też firmy, które oferują automatyzację pełną, tak? Są jakieś chatboty, voiceboty.
Tak, to prawda. Ja generalnie bardzo lubię automatyzację. Uważam, że jest potrzebna i jakby nie uważam, że to jest takie zło, którego nie powinniśmy w ogóle dotykać. Broń Boże, rejestracja elektroniczna jest świetną sprawą, jak ktoś na przykład tylko chce się zapisać i chce to zrobić na przykład w niedzielę o 24. No wiadomo, że nikt na rejestracji nie będzie o tej godzinie odbierał telefonu, więc jest to super rozwiązanie. Natomiast no wszystkie właśnie chatboty, voiceboty, one mają swoje ograniczenia. Ja ostatnio próbując zmienić imię i nazwisko pasażera w liniach lotniczych, właśnie rozmawiałam z takim chatbotem, no i niestety na pytanie, czy mogę zmienić imię i nazwisko, pokazał mi, że mogę zmienić bagaż rejestrowany na jakiś tam nierejestrowany i w ogóle nie mogłam się dogadać. Podobną sytuację miałam, jak dzwoniłam do Urzędu Miasta i automat próbował mnie przeprowadzić do rejestracji pojazdów i cały czas łączył mnie z zupełnie innym działem. I było to dla mnie tak frustrujące, że ja nie mogę z nikim porozmawiać, z żadnym żywym człowiekiem. I to samo jest, jeżeli chodzi o rejestratorki medyczne. Do pewnego momentu wszystkie automatyzacje się sprawdzają, dopóki ktoś nie musi załatwić jakiejś sprawy, której nie będzie w stanie załatwić z takim, powiedzmy, botem, tak? Bo jeżeli on chce się dowiedzieć, czy mu doktor Kowalski załatwił już zabieg w szpitalu, to mu voicebot ani chatbot nie pomoże niestety, tak? Bo mu będzie podawał opcje i żadna z tych opcji nie będzie, że tak powiem, odpowiednia.
Znaczy, technologie się rozwijają, to ja tak tylko powiem w ramach pokuty dla mojego kolegi Tomka, który za tydzień w poniedziałek u nas na naszym kanale w MedCharcie będzie rozmawiał akurat z chłopakami z firmy Toki, która tworzy tego rodzaju rozwiązania.
Znam.
Ale to myślę, że nie muszą się na nas obrażać, bo to jest tak, technologia się rozwija, ale pewnie w pewnych aspektach nie zastąpi człowieka, więc o ile ja się z tobą absolutnie zgadzam. Fajnie jest automatyzować tam, gdzie się da. No bo po co masz odbierać każdy jeden telefon? Może są takie, które da się zautomatyzować.
Tak, no to ułatwia pracę zdecydowanie, tak?
No, ale pewnie nic nie zastąpi tego ludzkiego kontaktu.
Tak, tak, no bo to, czego system nie przepuści, czyli na przykład jak są wszystkie miejsca zajęte i system nie dopisze, no bo nie dopisze, tak jest skonstruowany. A już pani Kasia na przykład, jak się zlituje, to dopisze, tak? Więc czasami ten kontakt z drugim człowiekiem jest naprawdę bardzo ważny. Nawet to, że czasami pacjent chce o jedną jakąś małą rzecz zapytać, tak? Może to zrobić za pomocą rejestratorki, ale już z pomocą chatbotu, voicebotu tego nie zrobi, tak? Bo bot mu powie, że nie ma takiej opcji, żeby zadał jeszcze raz pytanie.
Czyli tak, czyli rejestratorka to przede wszystkim bufor dla lekarza, tak? Ten sposób na odciążenie, na rozładowanie w pewien sposób tej kolejki i oszczędzenie sobie czasu i czasami pewnie nerwów. Chociaż to pewnie też tak, kosztem.
Te nerwy to jest bardzo trudna rzecz w tej pracy, ponieważ jakby nikt na to nie zwraca uwagi przed rozpoczęciem pracy, a dopiero w trakcie, że tak powiem w cudzysłowie, w praniu, to się okazuje, z czym to się wiąże. Bo zdarzają się trudni pacjenci i zdarzają się trudni lekarze. Trudni w tym sensie, że to są trudne sytuacje, nie trudne osoby. Ale na przykład jeżeli chodzi... No, różnie no bywa. Tak. Różnie bywa. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o trudnych pacjentów, no to są... Wiadomo, kojarzy nam się od razu trudny pacjent z pacjentem agresywnym, roszczeniowym, który krzyczy, jakby denerwuje się i tak dalej. Czasami to wynika, najczęściej to wynika jakby z sytuacji, w której się znalazł, tak? Natomiast zdarzają się też inne sytuacje, na które ciężko się przygotować. Na przykład to, że zdarza się taki pacjent, ja to mówię pacjent obleśny nie pod kątem tego, że jest nieumyty czy nieuczesany, tylko miałam takiego pacjenta, to też przytoczę jako taką anegdotę. I jak prowadzę szkolenia dla rejestratorek medycznych, to ten temat wypływa, dlatego też go poruszam. Że pacjenci w pewien sposób czują się bezkarni, jak rozmawiałam z panią w rejestracji i ja miałam taką sytuację, że przed pan i mówię, no dobrze, to trzeba zapisać na holter ciśnieniowy, a pan mówi, ciśnienie to ja mam w spodniach, jak na ciebie patrzę. I wtedy, no co w takiej sytuacji zrobić? Nawet nie wiadomo, tak?
Zapłakać.
Dokładnie. I najczęściej to są takie delikatne sytuacje, typu taki gawędziarz erotoman. Wiadomo, dużo mówi, mało robi, prosi o telefon i tak dalej. Natomiast no to są sytuacje żenujące, tak? No jakby ciężko się w czymś takim odnaleźć. Dodatkowo, no jakby zdarzają się pacjenci trudni, na przykład, którzy... oczekują, że wejdą na czas, to jest jedno, ale na przykład potrafią przyjść do rejestracji i powiedzieć, a dlaczego ten lekarz mnie tak długo trzymał, jak ja, moja wizyta mogła potrwać 5 minut? Tak? Albo jeden powie, że za krótko trwała, tak? Że no przepraszam, zapłaciłem 350 zł, wyszedłem po 7 minutach. I co ta pani rejestratorka ma wtedy zrobić? No tak naprawdę jedyne co, no to może te emocje przez siebie przemielić, tak? I asertywnie, spokojnie wszystko wytłumaczyć. To, co też jakby narasta, no to pacjentom się wydaje, że na przykład, a one tam tylko siedzą i piją kawę, nic nie robią, tak?
No
właśnie, nie? Ale w takiej typowej przychodni POZ o 7 rano jest 50 osób pod okienkiem, 50 osób próbuje się dodzwonić, lekarze chodzą, pielęgniarki chodzą, każdy coś chce i jakby... Zorganizowanie sobie tej pracy jest bardzo trudne i jeżeli nie ma osoby, która na przykład jest oddelegowana tylko do odbierania telefonów, co w POZ-cie się często przydaje, a rzadko występuje, no to taki jest fakt, że ten telefon nie jest odbierany, bo stoją pacjenci przy ladzie. I później ci, którzy dzwonili, przychodzą, mówią, bo i tak się do was nie można dodzwonić, tak? I generują kolejny tłum. I to są jakby sytuacje z trudnymi pacjentami. Dodatkowo dochodzą trudne sytuacje z lekarzami, tak? Czyli to, że na przykład mam jedną taką panią doktor, która notorycznie odwołuje wizyty i to potrafi czasami odwołać wizytę 2 godziny przed, tak? Gdzie pacjenci czekali na przykład kilka miesięcy na tą konsultację i jechali na przykład z daleka, tak? I dzwonienie do nich 2 godziny przed wizytą, no jest koszmarnie trudne, tak? Albo nawet samo przesuwanie wizyt też jest trudne. Nie zawsze to jest z winy lekarza, tak? Czasami po prostu jest jakaś sytuacja losowa, że trzeba te wizyty przesunąć, ale jeżeli trzeba kogoś przesunąć, a na przykład się okazuje, że ta osoba już była przesunięta, no to powoduje no, bardzo duże napięcia, tak? No my zawsze, jeżeli przesuwamy już drugi raz, no to mamy zaznaczone, że już ta osoba była przesuwana, bo zupełnie inaczej się wtedy prowadzi rozmowę. Ale bywa to trudne, tak? To, co wspominaliśmy, jak jeszcze rozmawialiśmy wcześniej, o tym, że lekarze też czasami pomimo wielu tytułów, wielu specjalizacji są bezradni wobec technologii, tak? Że jest pełno pacjentów w gabinecie, w poczekalni. Tutaj jest telefon, tu kolejka, a lekarz mówi, proszę tu przyjść, bo mi drukarka nie działa, bo mi nie drukuje w tym formacie, co trzeba, tak? I trzeba wszystko rzucić i biec tą drukarkę naprawiać, tak? To mi się zawsze wtedy przypomina, tak jak było na studiach, że nikt nie umiał rzutnika włączyć poza studentami i póki nikt nie włączył, to wykład się nie odbywał. To tu jest podobnie, tak? I tych sytuacji no naprawdę jest bardzo, bardzo dużo trudnych i to są też sytuacje pomiędzy lekarzem a pacjentem. Myśmy mieli taką sytuację z panią, która przyszła na wizytę do kardiologa, pani po 40, w ciąży, z nadciśnieniem, w kwestii tego, czy może rodzić naturalnie, czy nie. No i wyszła z tego gabinetu, zapłaciła, nic nie powiedziała, ale po 20 minutach zadzwonił jej mąż z samochodu, że ta pani płacze, że myśmy w ogóle, co myśmy jej powiedzieli, że oni już nigdy do nas nie wrócą, że to jest w ogóle jakiś koszmar, skandal i tak dalej. No i okazało się, że doktor powiedział jej w gabinecie, że jest starą pierwiastką. Stara pierwiastka, jak się okazało, to jest zwykły termin medyczny, natomiast użyty wobec pacjentki 40-letniej w ciąży i to jeszcze pacjentki, która o tą ciążę bardzo długo się starała, no jest terminem no, strasznie niefortunnym, koszmarnym tak naprawdę, więc odkręcenie całej tej sprawy, czyli jakby porozmawianie, że to tak, taki jest, no właśnie, że to jest taki termin medyczny, że doktor nie miał nic złego na myśli, że to może tak niefortunnie zabrzmiało, tak, później żeśmy wysłali tej pani nawet czekoladki, jakby cały ten proces przepraszania, no był bardzo długi, tak, a wystarczyło tylko powiedzieć, jakby użyć innego sformułowania, tak? Ale lekarz nie był tego świadomy i to właśnie na rejestracji spoczął ten obowiązek naprostowywania tej sytuacji, która była bardzo trudna.
A to się fajnie wpisuje w to, o czym rozmawialiśmy z Magdą Flagą Łuczkiewicz, psychiatrą w pierwszym tym naszym podcaście, ale też ostatnio z profesorem Czajkowskim o tym, jak czasami od tej komunikacji, jak dużo zależy. Tak? Jak takie drobiazgi, detale, które czasem mogą umknąć gdzieś w natłoku innych zadań, tam w pośpiechu, przeważają na przykład o opinii pacjenta na temat placówki czy na temat gabinetu. No i wtedy ta rejestracja jest pewnie takim dodatkowym buforem, tak? Gdzieś może te napięcia rozładować, pomóc.
Tak, rejestracja może pomóc, a może niestety zaszkodzić, bo może pomóc właśnie, jeżeli taka osoba wyjdzie i od razu powie, że coś jej się nie podoba, tak? Albo od razu okaże, że no coś jest nie w porządku, tak? Że się denerwuje, że czeka na przykład na wizytę. To wtedy można spróbować to naprawić. Gdyby na przykład ten pan nie zadzwonił, no to my byśmy tej sytuacji nie naprawili, bo ta pani by sobie popłakała w samochodzie, a później na przykład wystawiłaby jednogwiazdkową opinię na Google, tak? I jakby to oczywiście jest ważne, to żeby rejestracja to robiła, natomiast jakby dla właścicieli, dla menadżerów ważna informacja jest taka, że to, jak postępuje rejestracja, może wpłynąć też na opinię pacjentów o całej placówce. Jest masa jednogwiazdkowych opinii na Google i jakby kliniki trójmiejskie prześledziłam, inne troszeczkę też, które dotyczą wyłącznie pracy rejestracji, tak? Nie dotyczą tego, jak było u lekarza, jak było, nie wiem, u pielęgniarki w gabinecie, tak? Że gabinet jest ładny, nowy i zabieg był wykonany jakby świetnie i nie ma żadnych powikłań. To dotyczy tylko wyłącznie tego, że pacjent pisze, że na przykład nie może się dodzwonić, tak? Albo że na przykład pani go nie poinformowała, że lekarz tego dnia nie przyjedzie. I to dotyczy tylko i wyłącznie pracy rejestracji, więc trzeba bardzo dbać o to, kto na tej rejestracji siedzi, tak?
No masakra. No i mówiliśmy, że to jest tak fajnie, jak tą rejestrację masz, a teraz już mówisz, nie, to jednak nie, może
nie, no oczywiście, że super, jak masz, tylko tam musi być odpowiednia osoba. To jest jakby, ja w swoich szkoleniach też bardzo zwracam uwagę na to, żeby ten proces rekrutacji to nie był taki na zasadzie, albo pani Jadzia potrzebuje pracy, więc ja zatrudnię panią Jadzie, tylko żeby był przemyślany, żeby te ogłoszenia pisać w odpowiedni sposób, żeby rozmowy przeprowadzać w odpowiedni sposób, żeby to nie była osoba z przypadku, tylko to była osoba, która naprawdę będzie pasowała do tej danej placówki medycznej czy praktyki lekarskiej, dla której to będzie taka praca, z której ona będzie zadowolona, tak? A nie taka praca przejściowa na przykład, tylko dlatego taka zapchaj dziura, bo nie mam co robić w domu, tak?
No, wyobrażam sobie, że mogą być osoby, dla których tak się to zaczęło, a potem odnalazły w tym powołanie. Aczkolwiek z tego, co mówisz, no to jest dużo wyzwań, tak? I wymaga pewnie sporej dojrzałości emocjonalnej, bo poza tymi trudnymi sytuacjami, które opisałaś, poza pacjentami, którzy może, nie wiem, boją się powiedzieć coś w twarz lekarzowi, ale już pani na rejestracji, to jak najbardziej. To pewnie są też takie trudne po ludzku emocjonalnie sytuacje, gdzie nie wiem, pojawi się jakaś trudna diagnoza, gdzie ktoś faktycznie jest ciężko chory. No i to też pewnie jakieś emocjonalne
tak,
wyzwanie.
Tak, no to jest obciążające, bo czasami pacjent na przykład w gabinecie, nawet jak usłyszy złą diagnozę, to jakby nie da po sobie nic poznać. Dopiero jak wychodzi i zaczyna płakać, no to trzeba się tym pacjentem zająć, tak? A czasami przed wizytą, przed badaniem płacze, no bo już nakręcił sobie jakiś tam scenariusz, co się wydarzy, co na pewno będzie w tej diagnozie. Jakby bardzo mocno przeżywa tą wizytę, która jeszcze się nie odbyła. I to jest bardzo obciążające, już nie mówiąc o sytuacjach, gdzie tak jak na przykład w tej poradni psychiatryczno-psychologicznej, czasami są pacjenci, którzy deklarują jakby samobójstwo. I wtedy, jeżeli deklarują je nie w gabinecie, tak, tylko na rejestracji, to ta pani rejestratorka też ma swoją procedurę, że musi z tym pacjentem iść, zabezpieczyć pomieszczenie, zadzwonić na policję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudne, tak? I tak naprawdę w każdym gabinecie, gdzie przyjmuje psychiatra, to się może zdarzyć. To, że się dotychczas nie zdarzyło, to nie znaczy, że się nie zdarzy, tak? I jest wiele właśnie takich emocjonalnie obciążających rzeczy, plus jakby no ci pacjenci, którzy emocjonalnie przytłaczają nas tymi negatywnymi emocjami. I ja zawsze mówię na szkoleniach, że to jest podobnie troszeczkę, rejestratorka jest troszeczkę jak rodzic, bo rodzic to jest swego, to jest troszeczkę śmieszne, tak, natomiast tak jest, że rodzic jest takim kontenerem na emocje dziecka. Jak dziecko się denerwuje, tupie, krzyczy, płacze, kładzie się na ziemi, to rodzic nie robi tego samego, tak, tylko zazwyczaj powiedzmy, tylko przyjmuje te emocje dziecka, mieli je, tak, i jakby do niego wychodzi spokojnie, tak? Dojrzały rodzic, tak? Nie podchodzi do tego emocjonalnie, tylko wszystko jakby próbuje dziecko uspokoić, załagodzić sytuację, tak? Jakby zatwierdzić, że jest bezpieczne, że jest wszystko jakby pod kontrolą, że on nad nim czuwa i tak dalej. I podobnie jest z rejestratorką. Kiedy ona spotyka się z tymi trudnymi emocjami, ona również musi je przemielić, a tych emocji jest czasami dziennie po prostu całe spektrum, tak? A ona musi je mielić i wychodzić dalej jakby profesjonalnie z uśmiechem, okazać jakby to bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej.
No to jest strasznie trudne, o czym mówisz, bo to wymaga olbrzymiej dojrzałości, to wymaga takich zdrowych granic, wymaga asertywności, no to jest duże wyzwanie.
Tak, no właśnie ja, wiesz co, zauważyłam to tak mniej więcej w 2017, akurat dlatego pamiętam, że 2017, bo wtedy jakby założyłam swojego bloga rejestratorkamedyczna.pl i założyłam go właśnie dlatego, że zauważyłam, że jakby nie zwraca się uwagi na te kompetencje, które są potrzebne i nie ma w zasadzie ani kursów, ani szkoleń, ani konferencji, ani niczego, które by te kompetencje wzmacniały. Najczęściej rejestratorki robią to intuicyjnie, tak? Albo jakoś same próbują tą wiedzę zdobyć. I jakby stąd był ten mój pomysł, żeby te kompetencje wzmacniać, no bo tak jak już żeśmy rozmawiali, to jest bardzo trudna, odpowiedzialna praca i wymagająca właśnie dużej takiej dojrzałości emocjonalnej.
Jak sobie to wszystko zbieram w głowie, myślę sobie o tym, czym jest wypalenie zawodowe, czyli no jest jakiś syndrom, który się pojawia w odpowiedzi na chroniczny stres zawodowy. I tak jak mi opisujesz tą pracę rejestratorek medycznych, to w oczywisty sposób myślę sobie, no tak, no to jest grupa narażona na to wypalenie, a jednocześnie o ile trochę się pisze o pielęgniarkach, dość mało o lekarzach, a to o tych pracownikach rejestracji administracyjnych, to chyba, nie wiem, nie spotkałem się w ogóle z żadną publikacją.
Nie, właśnie w ogóle się nie porusza tego tematu, tak jak on by nie istniał i dlatego bardzo się ucieszyłam, że jakby wzięliście pod uwagę temat rejestratorek medycznych i postanowiliście mnie zaprosić na ten podcast, ponieważ to jest temat no faktycznie bardzo zaniedbany, tak? I takie sygnały dla menadżera, dla właściciela placówki medycznej też nie są zwykle jasne, tak? Bo czasami to jest zwykłe takie odrzucenie przed pójściem do pracy, tak? Takie obrzydzenie przed pracą, którego czasami pani w rejestracji nie pokaże, tak? No bo ona jest w rejestracji, jest profesjonalna, nie będzie tu pokazywać, że jej się nie chce, tak? Czasami pokazuje, no ja miałam taką sytuację, kiedy pojechałam z teściową na SOR, I tam pani w rejestracji każdej jednej osobie, która podchodziła, mówiła, ale ja tu jestem dzisiaj sama, nie wiem, jak sobie poradzę, w ogóle najlepiej nie podchodźcie do mnie z kijem, tak? I ona jakby bardzo asertywnie zaznaczała swoje granice. Wtedy tak sobie pomyślałam, w sumie kogo to obchodzi, że ty jesteś sama tam na tej rejestracji? A potem mówię, no jakby intencje jej rozumiem, tak? Że po prostu jest jej ciężko, tak? Że jest przeciążona, że wszyscy od niej czegoś chcą. No SOR to wiadomo, jak wygląda. Milion osób przychodzi, nie zawsze chorych, tak? Czasami bardzo chorych i tak dalej. I ona jakby w tym momencie zaznaczała, że no hej, jeszcze kilka jakby takich cięższych przypadków i ja stąd wyjdę, bo nie wytrzymam, tak? I czasem tak się zdarza, tak? Czasami po prostu traci się to serce do pacjentów, czyli mam taką panią rejestratorkę u stomatologa, do którego chodzę, która po prostu potrafi na pacjentów krzyczeć. Jak w COVID-zie przyszedł starszy pan i chciał sprawdzić sobie, jak cyprotetycy przyjmują, to powiedziała, że ma siedzieć na miejscu, w ogóle się nie ruszać i ona go stąd po prostu wyrzuci, jak on będzie się ruszał, tak? No i to jest to jakby to przepracowanie, więc czasami to widać, a czasami tego kompletnie nie widać, tak? I jakby cała rola menadżera, właściciela jest w tym, żeby te drobne sygnały wychwytywać, tak? Czasami wystarczy jakaś krótka rozmowa w pokoju socjalnym, tak? Zapytanie po prostu, nie wiem, jak ci minął dzień, czy cokolwiek. Czasami jak mamy jakąś taką trudniejszą sytuację, to jedno takie pytanie rozbraja całkowicie, tak? I wtedy wszystko już jesteśmy w stanie z siebie wylać. Ale no jakby trzeba na te rejestratorki, rejestratorów medycznych zacząć zwracać uwagę.
Jeszcze ja myślę sobie o tym, to już się przewijało wiele razy, że o wypaleniu zawodowym mówi się jako o śmierci zawodowej. I z jednej strony opisujesz pracowników, którzy powinni mieć spore kompetencje, zaczynając od tych osobistych, właśnie dojrzałości emocjonalnej, granic i tak dalej. A druga kwestia, no to jest to doświadczenie w pracy w systemie ochrony zdrowia z pacjentami w tych trudnych sytuacjach, zrozumienie pewnej specyfiki tej branży. No i to takich pracowników trzeba tam pielęgnować, trzeba o nich dbać, żeby oni nie wypadli, no bo to jest później znowu koszt wdrożenia kolejnej osoby, rekrutowania, szukania. No i z tej perspektywy tym bardziej jeszcze mnie dziwi fakt, że temu wypaleniu zawodowemu się nie poświęca uwagi w tym obszarze. No dla mnie to było o tyle oczywiste, że my na co dzień w naszej pracy no, mamy bardzo duży kontakt z paniami i panami też się zdarzają z rejestracji. I to widać, tak? I to jest stąd też zresztą, jak rozmawialiśmy o tytule, tak się pojawiło to między młotem a kowadłem, bo faktycznie tak często jest, tak? Że z jednej strony są pacjenci, z drugiej strony są lekarze, bo sobie powiedzieliśmy, jedni i drudzy czasami bywają trudni, tak? Czasami z natury, a czasami w wyniku jakiejś sytuacji. I tak, to co powiedziałaś a propos tego odrzucenia od pracy, to często jest ten pierwszy symptom, który się pojawia w wypaleniu, czyli to jest takie odsuwanie się, tak? Czyli zaczynają mi się zdarzać spóźnienia, nie wiem, przedłużam przerwy, jakoś tak spada moja wydajność, jakoś tak zaczynam odsuwać od tej pracy, zwiększa się absencja, jakieś choroby.
Tak, ostatnia przychodzę, ale za to pierwsza wyjdę, nie?
Dokładnie. Ale fajne jest też to, że wspomniałeś, że czasami takie drobiazgi pomagają, jak na przykład, bo rozmawialiśmy o tym z profesor Januszkiewicz i z panią doktor Magdą Łużniak-Piechą o tych wielkich wypalaczach i tam się pojawiło w tym kontekście ta kultura dziękowania i doceniania, tak? Że to jest ważne właśnie, żeby przeciwdziałać wypaleniu, jeżeli potrafimy dostrzegać swoją pracę i sobie za nią dziękować. I mówić, o, fajnie, że jesteś na rejestracji i że dzięki tobie nie muszę się użerać z tymi pacjentami wszystkimi.
Tak, no i fajnie też odnieść się jakby do konkretnych sytuacji, bo jak ja dziękuję swoim dziewczynom na rejestracji, to na przykład mówię, że fajnie, że to zrobiłaś, dzięki temu na przykład już mamy jasną sytuację, bo na przykład koleżanka obdzwoniła wszystkich pacjentów z listy rezerwowej, było ich tam ponad, nie wiem, 50 czy 60 osób, no i się okazało, że tam tylko już kilku zostało zainteresowanych, tak? a nikt wcześniej tego nie zrobił. I samo to, że podjęła tą inicjatywę, że to zrobiła, poświęciła czas, tak, to dla mnie jest bardzo cenne. Więc takie dziękowanie za konkretne rzeczy, tak. Tutaj też taka wskazówka dla lekarzy, że jeżeli na przykład proszą o przełożenie pacjentów, no to podziękujcie, naprawdę. Powiedzcie, że dzięki, że to zrobiłeś, wiem, że to było trudne, tak, no bo jakby nie, nikt nie lubi mieć przekładanej wizyty, no bo ludzie się do swoich terminów bardzo przywiązują, tak? Zwłaszcza jeżeli czekali na ten termin bardzo długo. Więc takie docenianie nawet za drobne rzeczy, tak? No to jest taka właśnie gratyfikacja pozafinansowa, bo oczywiście fajnie jest zawsze dać jakąś premię świąteczną, nieświąteczną, jakąkolwiek. Natomiast moim zdaniem to utrzymuje taką motywację pracownika na krótko, tak? Dostanę premię, jest fajnie, a później już jakby koniec, tak? Natomiast takie stałe dziękowanie, docenianie tej pracy, no to jakby utrzymuje pracownika w poczuciu, że jest ważny dla tej placówki medycznej. Bo jeżeli jest właśnie traktowany wyłącznie jako koszt i taki tylko, że no jest, bo musi, no to wtedy nikt się w takiej pracy dobrze nie czuje, nie?
Ja nawet się ostatnio zacząłem zastanawiać, bo do tych objawów wypalenia mówi się o tym wyczerpaniu emocjonalnym. To pewnie prowadzi do tych absencji właśnie, do tego odsuwania się. Ale mówi się też o depersonalizacji i tam najczęściej w kontekście pacjentów. Ale ja ostatnio się zacząłem zastanawiać, czy ta depersonalizacja też nie zaczyna dotyczyć członków zespołu medycznego, tak? Czyli innych osób, z którymi współpracuję. I z tej perspektywy rejestratorka i przestaje myśleć o jej właśnie potrzebach, o emocjach, o tym, co się dzieje, tak? I już też tak trochę odczłowieczam.
Tak, tak jest. Nawet jakby nie tylko odnośnie rejestratorek medycznych, ale chyba w zasadzie całego personelu niemedycznego, czyli na przykład salowych, tak, czy sekretarek medycznych, czy rejestratorek, że jakby traktuje ich troszeczkę jak takie maszyny, że ma być, nie wiem, posprzątane, ma być grafik zrobiony i tak dalej, a nie przyjmuje do siebie, że to jest taki żywy człowiek, który ma takie same potrzeby emocjonalne jak ja, a jest dodatkowo obciążony wieloma po prostu trudnymi sytuacjami, tak, z którymi musi sobie radzić. I że to nie jest chatbot ani voicebot, tylko właśnie żywa istota, tak?
Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że to jest takie, nie wiem, oceniające, no, piętnujące, bo pewnie jak się samemu doświadcza trudności emocjonalnych, to trudniej jest w kimś zobaczyć te same problemy, ale to takie błędne koło jest, no, bo ludzie, którzy teoretycznie mogliby mi dać wsparcie, no, bo dzielą te same trudy i jesteśmy w tym wszystkim razem, to z tych ludzi gdzieś od siebie odsuwamy.
No tak jest, dokładnie. Jakby w ogóle teraz sytuacja w ochronie zdrowia, no jest trudna, tak, no bo wszyscy są przeciążeni pracą, tak, i lekarze jak słyszą, że o Jezu, jeszcze mam dziękować za to, że pani rejestratorka mi przełożyła pacjentów, no to są jakby też przytłoczeni, tak, no bo idą na, powiedzmy, do trzeciej swojej pracy, tak, już są 20 godzinę na nogach, a jeszcze mają pani podziękować, że łaskawie przełożyła pacjentów, tak? I to jest bardzo trudne, tak, no bo wszyscy jesteśmy przeciążeni, wszyscy jesteśmy jakby emocjonalnie przygnieceni, więc jakby dostrzeżenie tego drugiego człowieka, no jest szalenie trudne i wymaga od nas naprawdę dużej uważności.
Myślę, że to z wieloma takimi sytuacjami, tak jak profesor Czajkowski ostatnio mówił o pewnej uważności w kontakcie z pacjentem, że to jest trochę jak z mięśniami na siłowni. Jak to robisz, to na początku to jest trudne i są zakwasy i strasznie dużo, bardzo cię to angażuje, ale po pewnym czasie coraz bardziej naturalnie zaczyna przychodzić i pewnie z dużo mniejszym wysiłkiem.
Tak, no takie dobre rzeczy też wchodzą w nawyk, nie tylko złe, ale dobre również. Czyli jakby dziękowanie, docenianie, wystarczy, że będziemy przyłapywać się na tym, okej, teraz jest moment, kiedy powinienem podziękować, czy pogratulować czegoś, tak. Czasami na przykład ja uczyłam jednego ze swoich lekarzy, że jak wchodzi spóźniony, żeby przeprosił pacjentów. A on mówi, ale za co ja mam przepraszać, przecież to nie moja wina. Ja mówię, ale pacjentów to nie interesuje. Wystarczy powiedzieć przepraszam, naprawdę, to nie jest nic strasznego. I za każdym razem jak wchodził, to tam go delikatnie, przepraszam, przepraszam. I się nauczył, tak? Więc wszystkiego można się nauczyć, naprawdę.
To, co opisujesz, to jest to wsparcie. Ja bardzo często, zwłaszcza w małych gabinetach widzę i to jest, to ma niesamowity urok, takie dwuosobowe zespoły, jak jest rejestratorka, często jest na przykład pielęgniarka czy położna i tak jak powiedziałaś, to jest tak, że czasami masz wrażenie, że ten lekarz czy lekarka, którzy są specjalistami naprawdę pierwszej wody i naprawdę można mieć tylko i wyłącznie szacunek dla ich wiedzy i umiejętności, to bez tej rejestratorki to zginęliby.
Tak, to by polegli, tak, bo czasami no, denerwują ich różne drobiazgi, nie wiem, koperta się ze złej strony otwiera, no, różne miałam doświadczenia. Natomiast no jakby to pokazuje, że ten personel pomocniczy jest bardzo potrzebny, tak? Bo jeżeli pacjent by miał na siebie wziąć ciężar tego, że koperta ze złej strony się otwiera, no to bądźmy szczerzy, no nikt z takiej wizyty nie byłby zadowolony, tak? A ja jako rejestratorka, że tak powiem, to przyjmę, przemielę, tak? Jak ten właśnie kontener. I pacjent już może wejść spokojnie do gabinetu, jak doktor jest już uspokojony.
Fajnie, bo widzę, że tutaj nam się pojawiają jakieś komentarze. Widzę, że pani Milena wspomniała to pewnie w odniesieniu do tego, jak wcześniej opisywaliśmy ten dzień w POZ-cie, tak? Mm-hmm. Jak się zaczyna od 50 telefonów i 50 pacjentów pod okienkiem. My mieliśmy zakaz odbierania telefonów, dopóki sprawy stacjonarne nie były załatwione. Ale to pewnie też to, o czym mówiłaś wcześniej, czyli potem mamy nieodebrane telefony, tak, i ci pacjenci nie zostają obsłużeni i gdzieś tak, odpływają.
I część przyjdzie, ale część nie przyjdzie, no bo im się nie będzie chciało. Teraz jak nie ma rejonizacji, to tak naprawdę jest w ogóle bardzo ważne, tak, żeby tych wszystkich pacjentów utrzymywać, bo pacjent może być w tej placówce, może być kompletnie innej, tak. I jakby takie nieodbieranie telefonów to nie jest rozwiązanie problemu, tylko takie zatuszowanie trupa, bo można by było się zastanowić nad zatrudnieniem na przykład studentki na 2-3 godziny rano, jeżeli to by nie miała być osoba na cały etat, żeby tylko odbierała telefony i w niektórych POZ-ach to tak właśnie działa i wtedy ci pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą też przyjść czasami, tak, bo są ograniczeni ruchowo, też mają możliwość dostania się do lekarza, czy być po prostu obsłużonymi.
Widzę, że pani Aneta się rozpisała. Dobry wieczór, rejestratorka medyczna, asystentka, sekretarka medyczna. Wszystkie te stanowiska są niezwykle obciążone sytuacjami stresogennymi. Są na pierwszej linii tak zwanego frontu, kontaktu niemalże namacalnego z pacjentem. Koniecznym jest i niezwykle ważnym, aby szkolić, pokazywać, podpowiadać sposoby radzenia sobie zarówno ze stresem, z sytuacjami trudnymi, stresującymi. Przede wszystkim potrzebna jest bardzo dobra wewnętrzna komunikacja w danej placówce, mówienie i omawianie sytuacji trudnych i takich, z którymi asystentki sobie nie radzą. Czasem warto po tygodniu dwóch pracy zrobić podsumowanie z zespołem, warto rozmawiać, zapytać, jak one uważają, jak myślą, co im pomoże w danych sytuacjach. Ważna jest w tym rola, jeśli dana placówka ma właśnie menadżera.
Mhm. Tutaj pani Aneta zwróciła na bardzo ważną rzecz uwagę, czyli właśnie takie bieżące załatwianie spraw, bo jak wszystko zamiatamy pod dywan, no to niestety ta frustracja zaczyna w nas narastać. I to, co jeszcze powiedziała, to właśnie takie omawianie, mówienie, jak sobie każdy z jakąś sytuacją radzi, może nam pomóc w stworzeniu takich procedur, schematów komunikacyjnych. Czyli jeżeli przyjdzie pacjent z tym, to co ja mam zrobić, żeby każda pani z rejestracji postępowała w ten sam sposób. I nie było tak, że pacjent pójdzie do pani Kasi i pani Kasia powie mu to, a pani Basia mu powie zupełnie co innego, więc pójdzie do pani Basi, tak, od razu.
To znowu jak z dzieckiem mówiłeś tak. Wcześniej.
No tak, no tak niestety jest. Więc jakby bardzo ważne jest jakby na bieżąco załatwianie tych spraw i tych wszystkich, omawianie tych wszystkich trudnych sytuacji, tych, które mogą się zdarzyć. I właściwie w niektórych przypadkach tworzenie no stricte procedur po prostu.
Znaczy to pewnie ma też ten walor, że jakoś pozwala część tych emocji rozładować, bo...
Rozpuścić, tak.
No, to znowu coś, o czym rozmawialiśmy w pierwszym podcaście z Magdą, coś, co się przewijało też później w kolejnych i w ogóle w moich rozmowach z lekarzami. Ja miałem zresztą sam podobne doświadczenia z innej półki jako pracodawca, jako właściciel firmy, gdzie... No jesteś trochę sam na sam ze swoimi problemami i do końca nie czujesz, że one mogą być problemami innych ludzi. I dopiero jak się zderzysz w jakiejś grupie wśród osób, które mają podobne problemy, podobne doświadczenia i zaczynacie o nich mówić, to nagle samo w sobie to przynosi ulgę, tak? Jak jest takie, kurde, nie jestem sam, nie? Tak. To jest fajne.
Tak, a czasami nawet wypowiedzenie na głos jakby tych swoich problemów, frustracji, już nam pewne rozwiązania nasuwa. I to jest też ważne, żeby właśnie mieć z kim porozmawiać.
Tutaj widzę, pan Albert pyta, czy da się określić główny czynnik wypalenia zawodowego personelu niemedycznego? Temat wypalenia lekarzy już po części znamy. Jak to jest u rejestratorek, rejestratorów?
Ja myślę, że głównym czynnikiem, który prowadzi do wypalenia, jest po pierwsze ten stres i te wszystkie trudne emocje, które na co dzień trzeba po prostu sobie z nimi radzić, tak? No bo jak sobie człowiek nie radzi na tym stanowisku z trudnymi emocjami, no to tam nie pracuje, no taka jest prawda. Czyli pierwsze to są właśnie te trudne sytuacje emocjonalnie dla nas, a drugą, no to właśnie ten brak docenienia albo zła atmosfera w pracy, bo prawda jest taka, że nie tylko w ochronie zdrowia, ale we wszystkich innych branżach większość pracowników odchodzi właśnie dlatego, że ta atmosfera w pracy jest zła. Tak? Ona jest zła przez współpracowników czasami, a czasami przez pacjentów.
A czasami pewnie przez zarządzających.
No też oczywiście.
Też na tyle, na ile ja się już przekopałem przez tą literaturę, najczęściej jednak na pierwszym planie są te systemowe wypalacze, tak? Czyli wszyscy się zmagamy z tymi trudnymi sytuacjami, ale system albo może ci pomóc to jakoś zabezpieczyć, tak, rozwiązać, albo ci to utrudnić, tak? I to jest pewnie najtrudniejsze, to doświadczenie walenia głową w mur, tak, że...
To też wiadomo, bo jeżeli na przykład pracownik rejestracji też nie jest wysłuchany, bo ja też moich rejestratorek zawsze słucham, jeżeli mają jakiś pomysł na usprawnienie pracy, bądź właśnie jakiś pomysł komunikacyjny, cokolwiek, tak, to zawsze słucham i mówię, okej, możemy to wdrożyć, jeżeli to jest fajne, a jeżeli nie możemy, to mówię dlaczego. Natomiast jeżeli ktoś na przykład pójdzie do zarządu i powie, że mam pomysł, moglibyśmy zrobić to i to, a oni powiedzą, nie, to co robimy dotychczas jest okej, to działa, tak? Po co w ogóle się wychylasz? Po co się tu tak naprawdę angażujesz, tak? No bo twoje pomysły no nie są ważne, jesteś tylko rejestratorem, tak? Albo tylko rejestratorką. No to faktycznie, jeżeli nie mamy możliwości tej zmiany realnej życia w tej organizacji, tak? W tej placówce ochrony zdrowia, no to w końcu się wypalimy. To masz rację.
Ale to tu pewnie dużo w twoich doświadczeniach wynika z tego, że sama jako rejestratorka pracowałaś i zdarza ci się dalej pracować, więc rozumiesz tą specyfikę pracy. Pewnie dużo trudniej jest osobom, które tego doświadczenia nie mają.
No oczywiście, że tak. Ja kiedyś się śmiałam, jak przyszłam do pewnej grupy tam rejestratorek medycznych na szkolenie i one mi powiedziały, że ostatnie szkolenie prowadził pan, który prowadzi szkolenia dla chyba kolei, w sensie PKP, i opowiadał im o przykładach z PKP, jak to jest, a one w ogóle nie umiały tego przykleić do swoich własnych doświadczeń. Więc jakby rozumiem, że jakby dla osoby, która nigdy nie pracowała na tym stanowisku, może być bardzo trudno sobie po prostu zdać sprawę, tak, z tego, z czym na co dzień mierzą się rejestratorki medyczne.
Widzę, że pan Albert wspomina, szkoli pani rejestratora, widać u niego objawy wypalenia. Co mu pani poradzi?
To trochę zależy, odpowiem poprawniczemu. Czasami wystarczy urlop dłuższy, bo można teraz wziąć zwolnienie lekarskie nawet na wypalenie zawodowe, więc czasami taki urlop wystarczy. Czasami trzeba iść na terapię, czasami trzeba porozmawiać z przełożonym. To wszystko zależy, jak bardzo mocno to wypalenie jest już, w jakim to jest stadium. Czasami już niestety nic nie pomoże i trzeba tą pracę po prostu zmienić, przekwalifikować się. Natomiast no to już wszystko zależy od indywidualnego przypadku, bo czasami, jeżeli to jest dopiero początek, to czasami drobne zmiany wystarczą, tak? Jakby rozmowa wyłącznie z przełożonym może wystarczyć, ale jeżeli to już jest głębokie wypalenie, no to niestety może się zdarzyć tak, że trzeba będzie tą pracę zmienić.
No, tu pewnie praca nad sobą, ta terapia, tak, może pomóc. Może pomóc chociażby w obszarze, nie wiem, asertywności, żeby być w stanie porozmawiać z tym przełożonym, żeby tutaj od tej strony próbować coś zmienić. Natomiast ja zawsze sobie znowu przypominam pierwszą naszą rozmowę z Magdą, która wspominała o tym, że No, często jak słyszę o takich działaniach, to ma wrażenie jakby ofierze tam przemocowego związku, tak mówiło się, a no bo to musisz, wiesz, mieć, nie wiem, jakoś lepiej sobie radzić z tą sytuacją, tak?
Nie, no takie klepanie po ramieniu to raczej nigdy nic nie da, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie wejść w buty tej osoby, to tak naprawdę my nigdy nie wiemy, co ona przeżywa, tak? A bagatelizowanie tego, mówienie, a wszystko będzie dobrze, idź sobie na spacer, popatrz na słoneczko, to ci wszystko przejdzie. I to jest akurat autentyk, jeżeli chodzi o udzielanie rad w kwestii wypalenia zawodowego, żeby sobie to akurat pani doktor wyszła na spacer i popatrzyła na słońce, to jej wszystko minie. Tak, no niestety do dzisiaj się to zdarza, więc jakby samo poklepanie nigdy nie pomoże, tak? No możemy wskazać różne ścieżki, tak, w jaki sposób sobie z tym poradzić, no ale to wymaga bardzo dużej empatii i właśnie jakby porozmawiania z tą osobą, dowiedzenia się, czego ona potrzebuje, w jakim momencie życia jest, tak? Bo czasami też jakby sytuacje, które się dzieją naokoło, wpływają na to, że nastąpiło to wypalenie, więc tutaj potrzeba naprawdę bardzo mądrego menadżera albo właściciela placówki, żeby to wszystko, że tak powiem, doprowadzić do porządku.
I tak jak sobie myślę, bo to na ostatnim naszym spotkaniu, jak rozmawiałem z profesorem Czajkowskim, on wspominał o tym, że jak dostrzegał u siebie te objawy wypalenia, no to właśnie urlop, tak, albo trochę więcej czasu z rodziną, książka. Ja jak rozmawialiśmy z profesorem Grzybem, mówiłem, że ja osobiście na przykład lubię sobie pójść w góry, więc to są takie sposoby na podładowanie tej baterii, ale to jak ona jest lekko rozładowana, jak jest mocno rozładowana, czy w ogóle można się też zastanowić wcześniej, co ją rozładowuje. No i to już są te poważniejsze rzeczy, te takie systemowe wyzwania. I część z tego, tak zbierając do kupy to, o czym mówiliśmy, to może być lepsza komunikacja z zespołem, to może być wyrabianie sobie jakichś dobrych nawyków, to mogą być zmiany organizacyjne, czyli na przykład zatrudnienie rejestratorki, tak, albo współpraca z jakąś firmą, która tego rodzaju usługi oferuje. No, wszystko, żeby nie dojść do tego momentu, kiedy już nie ma żadnego innego wyjścia, jak tylko rozstać się z pracą.
Dokładnie, takiego krytycznego.
To jest ta śmierć zawodowa. Nie?
Dokładnie. To jest troszeczkę tak, jak jeździmy samochodem, jak ktoś jest kierowcą, to ta metafora jest dosyć dobra. Jeździmy w samochodzie i coś nam zaczyna klikać, tam coś pukać w tym.
Check engine się zapalił.
Tak, tak. I jedziemy, nie? Jedziemy, coraz mocniej puka, coraz mocniej klika, my jedziemy i nagle samochód staje, tak? Na środku, powiedzmy, autostrady i trzeba go holować. No i jeżeli my w pewnym momencie nie zauważymy, że ten samochód wymaga jednak mechanika, no to niestety potem już może tylko trafić na szrot, tak, na złomowisko. No i tak samo jest troszeczkę z życiem zawodowym, tak, że jeżeli nie zauważymy u siebie tych objawów wypalenia, albo właśnie menadżer czy przełożony ich nie zauważy, no to w pewnym momencie, no jedyne co nam pozostanie, to właśnie rozstać się z firmą, a tego nigdy tak naprawdę nie chcemy.
Jasne. Także proszę państwa, proszę regularnie jeździć na przeglądy, znajdź sobie dobrego mechanika. A tak serio, to myślę, że to, co dla mnie zostanie z tego naszego dzisiejszego spotkania, to, żeby doceniać rolę zespołu, tak? Żeby patrzeć na tych
całego
ludzi, z którymi
zespołu
współpracujemy, całego zespołu. Bo tam można znaleźć to wsparcie, tak? Bo to są ludzie, którzy dzielą te nasze trudy, dole i niedole, tak? I rozumieją te nasze doświadczenia też pewnie.
I często biorą właśnie na siebie trudne sytuacje, żebyśmy my nie musieli tego przeżywać.
Bardzo, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś
również
czas.
Dziękuję,
Państwu
Michał.
Również dziękujemy, że do nas dołączyliście. I mam nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa nasza.
No oczywiście, że nie.
No, wiem. Dzięki.
Dzięki.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka. Earborne Media.